Duc in Altum. Rozważania o życiu duchowym dla słuchaczy Radia Maryja poprowadzi ksiądz profesor dr habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Wniebowzięcie Maryi a pobożność maryjna. Wczoraj przeżywaliśmy podniosłą uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, która dla nas, Polaków, szczególnie w roku stulecia odzyskania niepodległości ojczyzny, ma znaczenie wyjątkowe. Pamiętamy bowiem o cudzie nad Wisłą z 1920 roku, kiedy ledwo okrzepła ojczyzna stanęła wobec śmiertelnego zagrożenia ze strony napierającego ze wschodu na Europę bolszewizmu. Według ludzkiej miary nie mieliśmy szansy obronić siebie i inne kraje przed tą inwazją. Pozostało jedynie całkowicie zawierzyć się tej, którą naród polski od 1656 roku, a więc od czasów ślubów króla Jana Kazimierza we Lwowie, oficjalnie czci jako swoją królową. Wymowne jest to, że zwycięstwo nad sowiecką armią niosącą diaboliczną ideologię bezbożnictwa dokonało się w dzień, kiedy Kościół od wieków czci Maryję Wniebowziętą. W tę jej uroczystość w liturgii słyszymy słynny fragment z 12 rozdziału Apokalipsy świętego Jana Apostoła, mówiący o przedziwnej niewieście obleczonej w słońce, z wieńcem gwiazd 12 nad głową i księżycem u jej stóp. Ona też depcze szatańskiego smoka. Trudno więc oprzeć się wrażeniu, że historyczne wydarzenie sprzed 98 laty, jakie miało miejsce na przedpolach Warszawy, było potwierdzeniem tej apokaliptycznej wizji. Po raz kolejny więc przekonujemy się, że Słowo Boże jest żywe i skuteczne i że Maryja, wniebowzięta Królowa Polski, nigdy nie zawodzi, lecz z wysokości nieba tym skuteczniej oręduje za swoimi dziećmi. Na dogmatyczną prawdę o wniebowzięciu Matki Bożej nie możemy jednak patrzeć jedynie przez pryzmat naszej polskiej historii. Prawdy wiary są bowiem uniwersalne, to znaczy dotyczą całego Kościoła powszechnego. Zatem jeszcze raz pochylmy się nad tym, co oznacza ów dogmat wiary ogłoszony przez papieża Piusa XII w uroczystość Wszystkich Świętych 1950 roku. Przypomnijmy więc, że zawarte w Konstytucji Apostolskiej pod tytułem Munificentissimus Deus tego papieża kluczowe zdanie brzmi: ogłaszamy, wyjaśniamy i określamy jako dogmat przez Boga objawiony, że niepokalana Boga Rodzica, zawsze Dziewica Maryja, po zakończeniu biegu życia ziemskiego została z ciałem i duszą wzięta do niebieskiej chwały. Nie wiemy, jak zakończyło się ziemskie życie Maryi, bo ani Pismo Święte, ani historia nic o tym nie mówi. Święty Epifaniusz z Cypru, jeden z najbardziej poinformowanych świadków swojej epoki, pod koniec IV wieku zauważa, że nic nie wiadomo ani o śmierci Dziewicy Maryi, ani o tym, że nie umarła, ani o jej grobie. Wiadomo jednak, że w tamtym czasie bardzo silny był kult relikwii męczenników związany z ich grobami, które wówczas były otaczane szczególną czcią do tego stopnia, że budowano nad nimi okazałe niekiedy bazyliki. Wprawdzie po świętym Epifaniuszu mówiono o grobie, a nawet o kilku grobach Matki Bożej, m.in. w Jerozolimie i w Efezie, to nigdy nie istniał w Kościele uznany kult cielesnych relikwii Maryi Dziewicy. Nic nie wiadomo, czy Maryja umarła, jak wszyscy ludzie, i zaraz potem została z duszą i ciałem wzięta do nieba, czy, jak uczy Kościół Wschodni, raczej zasnęła i w takim stanie została zabrana do nieba. Na zawsze pozostanie to dla nas tajemnicą. Papież Pius XII w cytowanym twierdzeniu dogmatycznym w żaden sposób nie odnosi się do tej kwestii. Jedynie lapidarnie stwierdza, że dziewica Maryja po zakończeniu biegu ziemskiego życia została z ciałem i duszą wzięta do niebieskiej chwały. W ten sposób papież ucina wszelkie na ten temat spekulacje, które z punktu widzenia wiary nie mają większego znaczenia. Istotne jest natomiast to, że Maryja po zakończeniu ziemskiego życia z duszą i ciałem została wzięta do nieba i odtąd uczestniczy jako pierwsza w chwale zmartwychwstania swojego Syna. Każde słowo użyte w twierdzeniu dogmatycznym, wyżej cytowanym, jest ważne. Dlatego zatrzymajmy się nad nim jeszcze raz. Zostało tam użyte łacińskie słowo assumpta, które czasem błędnie tłumaczy się, że Maryja została wyniesiona do nieba. Czasownik wyniesiona niepotrzebnie wprowadza zmianę przestrzeni, której celowo nie ma w dogmacie. Łaciński czasownik assumere oznacza przyjąć lub po prostu wziąć. Jest więc odpowiednikiem hebrajskiego czasownika brać, którego Biblia używa, aby oznaczyć na przykład tajemniczy koniec Henocha czy Eliasza. Bóg ich wziął ze sobą, do siebie. W podobny sposób psalmista mówi o wszystkich sprawiedliwych, których Bóg weźmie u kresu ich życia. Nie chodzi więc o kierunek ku górze, według tego, jak potocznie się mówi o niebie, że jest gdzieś tam nad głowami. Niebo to nie miejsce, tam, w górze czy gdziekolwiek indziej, lecz niebo to stan zjednoczenia z Bogiem. Do rzeczywistości eschatologicznych nie odnoszą się przecież kategorie czasu i przestrzeni, w jakich my żyjemy tu w doczesności, w naszym ciele. Wbrew wszelkim wyobrażeniom, mającym przełożenie na całą chrześcijańską ikonografię, nie jest więc ważne, gdzie, w jakim kierunku Maryja została wzięta. Ważne natomiast jest to, że do nieba została wzięta z duszą i ciałem, jako cała osoba. Ona jako pierwsza uczestniczy bowiem w chwale Chrystusa zmartwychwstałego. W ten sposób dostąpiła tego, co będzie udziałem wszystkich zbawionych na końcu świata, gdy zmartwychwstaną i ich dusze odzyskają swoje ciała, które zostaną przemienione i odtąd będą już nieśmiertelne. Nie będą więc podlegać nigdy więcej ani starzeniu się, ani śmierci, ani rozkładowi. Wzięta do nieba Maryja po rozłące ze swoim Synem wskutek Jego męki, śmierci, zmartwychwstania oraz wniebowstąpienia dostępuje definitywnego z Nim zjednoczenia. Jest to zjednoczenie nie tylko nigdy już nieutracalne, ale też i absolutnie pełne, bez żadnych zasłon i przeszkód. W niebie Maryja nie widzi swego Syna poprzez ciało i ziemskie znaki ograniczające poznanie, lecz widzi Go twarzą w twarz i bez żadnej zasłony, jak pisze święty Paweł, a więc takim, jakim On jest w swej boskiej istocie, jak z kolei pisze święty Jan Apostoł. W analizowanym przez nas orzeczeniu dogmatycznym papież Pius XII, mówiąc o Maryi, wymienia jej tytuły określone we wcześniejszych dogmatach. Stwierdza bowiem, że, jeszcze raz zacytujmy kluczowe zdanie, niepokalana Boga Rodzica, zawsze dziewica Maryja, po zakończeniu biegu życia ziemskiego została z ciałem i duszą wzięta do niebieskiej chwały. Niepokalana Boga Rodzica, zawsze dziewica Maryja. Mówi więc o jej wyjątkowym przywileju niepokalanego poczęcia, o tym, że jest matką Boga i że na zawsze pozostała dziewicą. Właśnie z tych trzech racji, że nigdy nie podlegała skutkom grzechu pierworodnego, że Bóg nią się posłużył, aby przyjść na świat i że ze względu na boskiego Syna pozostała nienaruszona w swej kobiecości, Maryja została z duszą i ciałem od razu po zakończeniu życia wzięta do chwały nieba. Wniebowzięcie dopełnia wcześniejsze trzy dogmaty maryjne i zasadniczo wyczerpuje naukę Kościoła na temat roli Matki Bożej w historii zbawienia. Na podkreślenie zasługuje fakt, że jak za ziemskiego życia Maryja, jako Matka Syna Bożego, okazywała swą macierzyńską troskę o Kościół, który jest jego mistycznym ciałem, czego dowód dała chociażby w Wieczerniku w oczekiwaniu na zesłanie Ducha Świętego, tak tym bardziej okazuje się Matką Kościoła, będąc wziętą do nieba. Tam nie tylko całkowicie wyzwolona z jakichkolwiek ograniczeń czasoprzestrzennych i cielesno-psychicznych, ale także mając udział we wszechwiedzy Boga w Trójcy osób, tym bardziej Maryja skutecznie może wstawiać się i orędować za nami. Tym bardziej staje się naszą duchową matką, a tym samym matką Kościoła. Słynny współczesny francuski mariolog René Laurentin, zmarły niespełna rok temu, pisze, że Matka Jezusa wstawia się za wszystkimi i to wstawiennictwo jest żywe, bo wypływa z miłości. Matka zna swoje dzieci nie tak jak uczony, który chłodno rejestruje zjawiska. Jej znajomość jest pełna pragnień i zamiarów, podobnie jak artysta wobec swych dzieł, z tą różnicą, że dziełami są tu żywi ludzie. Pragnienia Maryi w stosunku do swoich dzieci są pragnieniami samego Boga. Śmiesznym antropomorfizmem jest przeciwstawianie sprawiedliwości Bożej macierzyńskiemu miłosierdziu Maryi, pisze René Rolentin. Miłosierna modlitwa Maryi jest skuteczna, ponieważ jest wyrazem samej miłości miłosiernego Boga. Dalej tenże autor snuje refleksję, że Bóg do zbawienia człowieka nie potrzebuje niczyjej pomocy. Jednak jako nieskończona i subtelna miłość posłużył się w tym dziele Maryją, Matką Bożą, niepokalaną i w niebo wziętą zawsze dziewicą, w tym celu, aby niejako ludzkim językiem i kobiecym, macierzyńskim sercem przemówić do naszych serc i pociągnąć je ku sobie. Po raz kolejny więc także w rozważanym dogmacie wniebowzięcia Najświętszej Bożej Rodzicielki i Niepokalanej, zawsze dziewicy, widzimy Boży zamysł i to, że zbawcze dzieło Jezusa Chrystusa realizuje się przy współudziale Maryi. Ta, która w chwili zwiastowania nazwała siebie służebnicą pańską, także w niebie wciąż służy Bogu i nam. Nigdy sobą nie przesłania boskiego Syna, ale jako matka delikatnie, a jednak skutecznie prowadzi nas do Niego.